Poselstwo Jahwe Irech, część pierwsza, zostało wygłoszone przez brata Williama Mariona Branhama dnia 2 kwietnia 1964 roku w Louisville, Mississippi, USA. Proszę usiąść. Mamy taką wspaniałą sposobność, że mogliśmy przyjść tutaj znowu dzisiaj wieczorem. Również dla mnie jest wielkim błogosławieństwem, że tu mogłem przyjść, by mówić wam o naszym Panu Jezusie. Jestem pewien, że wielu z was Go zna. Mam nadzieję, że Go znacie dzięki temu, że zostały wam wybaczone grzechy i dzięki Jego łasce okazanej wam. Niechby On udzielił wam dzisiaj wieczorem jeszcze więcej swojej łaski. Kiedy będziemy wychodzić stąd, obyśmy mogli mówić jak ci, którzy wyszli z Emaus, czy nasze serca nie pałały w nas, kiedy On rozmawiał z nami w drodze? Myślę, że każdego poranka mają tutaj człowieka od spraw administracyjnych. Pan Weil, będący tutaj, będzie nauczał pewnej lekcji, będzie odpowiadał na pytania i przemawiał na temat z Pisma Świętego. Czy to będzie tutaj w tym budynku? Tak, wprost w tym budynku, jutro rano. Jeśli ktoś nie idzie do pracy, również niektórzy kaznodzieje i tak dalej, chcieliby nas odwiedzić, wiecie, każdy jest mile witany. A brat Weil jest prawdziwym kaznodzieją, nauczającym głębokich spraw. Oczywiście, on ma bardzo dobre wykształcenie. Więc dlatego, jak powiedziałem niedawno, szkoda, że nie mam takiego wykształcenia. Muszę posługiwać się podobieństwami i tym podobnie, abym wam to mógł przedstawić, jak wiecie. Nie mam wystarczającego wykształcenia, aby to należycie przeanalizować, lecz tak czy owak, Pan pomaga mi, abym wam to przekazał. Przypominam sobie, że pewnego razu był w Piśmie Świętym pewien człowiek, który nazywał się Jan, a jego ojciec był kapłanem. Zazwyczaj synowie szli śladami swoich ojców, lecz Jan faktycznie miał poselstwo, on miał oznajmić przyjście Mesjasza. Tak więc, gdyby on chodził do szkoły, do której chodził jego ojciec, ludzie by powiedzieli, czy wiesz co, drogi bracie, taki i taki, to właśnie jest Mesjasz. Możliwe, żeby go przekonali, że taka jest prawda. Widzimy jednak, że on nie chodził do żadnej szkoły tego rodzaju. Jan udał się na pustynię, gdzie uczył się tych spraw od Boga. Czy zauważyliście, jak wyszło jego poselstwo? On nie miał żadnego wykształcenia. Udał się na pustynię, kiedy miał 9 lat, a wyszedł z niej, kiedy miał 30. Głosił 6 miesięcy i zabili go. Stwierdzamy, że on posługiwał się też, wyszli wtedy faryzeusze i sadyceusze, a on powiedział, o wy pokolenie wężów, to właśnie on oglądał na pustyni, węże, coś nieczystego i śliskiego i zwodzącego, rozumiecie? Może ktoś powiedział, ależ ty jesteś małym, nic nieznaczącym nikim, czy coś podobnego, lecz on, widzicie, on nie miał wielkiego zasobu słów, którymi by się posłużył, więc powiedział po prostu, wy jesteście pokoleniem wężów. Właśnie takie on spotykał na pustyni, zapytał, któż was ostrzegł, abyście uciekali przed gniewem, który ma przyjść. Nie zaczynajcie mówić, my należymy do tego, a my należymy do tamtego, bo Bóg może wzbudzić z tych kamieni dzieci Abrahamowi. To właśnie on widział. Siekiera jest przyłożona do korzeni drzewa. On wiedział, co trzeba zrobić z niedobrym drzewem. Każde, które nie przynosi dobrych owoców, bywa wycięte i wrzucone w ogień, aby to niedobre drzewo zostało spalone. Widzicie? Całe jego poselstwo było czymś z przyrody. On wzorował się na niej. Prosty lud rozumiał go. Uważam, że czasami jest lepiej tak postępować, niż posługiwać się tymi wykwintnymi słowami, których nauczają ludzi w szkołach. Ubiegłej nocy przeciągnąłem trochę, więc dzisiaj postaram się wypuścić was w porę, jeżeli mi się uda. Ufam, że Pan nie pozwoli, aby deszcz padał zbyt mocno na ten blaszany dach, więc będziemy po prostu wierzyć i usiłować służyć Jemu, jak najlepiej umiemy. Powstańmy teraz do czytania Bożego Słowa. Będziemy czytać z pierwszej Mojżeszowej, rozpoczniemy od 22 rozdziału, przeczytamy od 7 do 14 wersetu włącznie. I rzekł Izak do ojca swego Abrahama tak, ojcze mój, a ten odpowiedział, oto jestem, synu mój. I rzekł, oto ogień i drwa, a gdzie jest jagnię na całopalenie? Abraham odpowiedział, Bóg upatrzy sobie jagnię na całopalenie, synu mój. I szli obaj razem, a gdy przybyli na miejsce, o którym mu Bóg powiedział, zbudował tam Abraham ołtarz i ułożył drwa. Potem związał syna swego Izaka i położył go na ołtarzu na drwach. I wyciągnął Abraham swoją rękę i wziął nóż, aby zabić swego syna. Lecz anioł pański zawołał nań z nieba i rzekł, Abrahamie, Abrahamie! A on rzekł, oto ja. i rzekł: nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic, bo teraz wiem, że boisz się Boga, gdyż nie wzbraniałeś się ofiarować mi jedynego syna swego. A gdy Abraham podniósł oczy, ujrzał za sobą barana, który rogami uwikłał się w krzakach. Poszedł wtedy Abraham, a wziąwszy barana, złożył go na całopalenie zamiast syna swego i nazwał Abraham to miejsce Pan zaopatruje, Jahwejrech w języku angielskim. Uwaga tłumacza. Dlatego mówi się po dziś dzień, na górze Pana jest zaopatrzenie. Pochylmy nasze głowy na chwilę w słowach modlitwy. Nasz niebiański Ojcze, przez to słowo, którym jest Bóg, jest nam powiedziane, wiara przychodzi przez słuchanie Słowa Bożego. Więc modlimy się teraz, Ojcze, żebyś Ty przekazał nam kontekst z tego przeczytanego słowa, abyśmy się mogli nauczyć, jak mówi nam Biblia, że wszystkie te sprawy w Starym Testamencie były przykładami, które powinniśmy zrozumieć. Ci, którzy są posłuszni Bożemu powołaniu, są błogosławieni. Ci, którzy je odrzucają, są przeklęci. Więc modlimy się, Ojcze, abyśmy mieli zrozumienie dzisiaj wieczorem, dzięki objawieniu. Niechby Duch Święty objawił nam te sprawy, które należą do nas w tym czasie, które są wszystkie ukryte w tej wielkiej tajemnicy Boga od założenia świata. Bowiem prosimy o to w imieniu Jezusa. Amen. Możecie usiąść. Jeżeli Pan pozwoli, pragnę mówić na temat Jahwejrech, który mam na sercu. To słowo oznacza Bóg obmyśli sobie ofiarę. Będziemy mówić o Abrahamie. Działo się to w czasie, kiedy spodziewał się obiecanego syna. Aby zrozumieć rzeczywistą prawdę o tym, wrócimy się wstecz. Czytaliśmy o tym w 22 rozdziale. Chcemy jednak zajrzeć do poprzednich rozdziałów. Mam tutaj wypisanych kilka miejsc pisma, na które chciałbym się powoływać, jeżeli będzie to możliwe. Pragnę je omówić i chcę rozpocząć od 12 rozdziału. Wrócimy się wstecz, aby stwierdzić, kim był ten bohater wiary, Abraham, i jak doszło do tego, że Bóg go wybrał. Wiemy, że ta obietnica była dana Abrahamowi i jego potomstwu. Jedynie, gdy jesteśmy potomstwem Abrahama, jesteśmy dziedzicami razem z nim według obietnicy. Otóż Abraham miał potomstwo. On miał oczywiście wielu potomków, lecz miał jedno potomstwo, któremu była dana obietnica. On miał Ismaela, a potem, gdy Sara umarła, ożenił się z inną kobietą, z którą miał 7 synów, oprócz córek, i oni wszyscy są potomstwem Abrahama. Potomkami Abrahama, lecz to potomstwo jest w rzeczywistości nasieniem wiary Abrahama, którą on miał w obiecane Słowo Boże. Stwierdzamy, że Abraham nie pojawił się wcześniej. Znajdujemy go dopiero tutaj, w 12 rozdziale. W 11 rozdziale pierwszej Mojżeszowej dowiadujemy się, że jego ojciec przybył tam z Babilonu. A Abraham był po prostu zwykłym człowiekiem, takim samym jak ty i ja, czy ktokolwiek inny. I według naszego pojmowania on był już w podeszłym wieku. Miał 75 lat. Był żonaty ze swoją przyrodnią siostrą. Nazywała się Sara. A jego imię nie brzmiało wtedy Abraham. Nazywał się Abram. A ona nazywała się Saraj. Stwierdzamy również, że ona była o 10 lat młodsza od niego, to znaczy miała 65 lat. On miał 75 lat. Prawdopodobnie on był rolnikiem, żył w dolinie Synear i żył życiem zwykłego człowieka. On wychodził w czasie dnia i zbierał pokarm dla siebie z różnych krzaków, zbierał jagody i żył takim prostym życiem. Był zwykłym człowiekiem, nie było w nim nic szczególnego, lecz pewnego dnia Bóg go powołał. W tym właśnie była ta różnica, kiedy Bóg go powołał. I tak właśnie jest z każdym życiem. Jest potrzebny Bóg. Nie ma znaczenia, co ty czynisz, lecz to, co czyni Bóg. Rozumiecie? Mówisz, ja szukałem Boga. Ty się mylisz. Żaden człowiek nie szuka Boga. To Bóg szuka człowieka, rozumiecie? Nie ty szukasz Boga, lecz Bóg szuka ciebie. Jezus powiedział, nie wy mnie wybraliście, lecz ja was wybrałem, rozumiecie? Więc zostaliście wybrani już przed założeniem świata, bo inaczej nie jesteście wybrani w ogóle. On po prostu przyszedł, aby odkupić to imię. A wszyscy, których imiona nie są w barankowej księdze życia od założenia świata, tylko wybrani od założenia świata będą tam mimo wszystko, rozumiecie? Wy zostaliście wybrani w nim przed założeniem świata. Kiedy został wybrany baranek, wtedy wy zostaliście wybrani w nim przed założeniem świata. I wy jesteście, jak powiedziałem ubiegłego wieczora, atrybutem Bożych myśli. Widzicie? Jedynie w ten sposób możecie być wieczni. To jest jedyna forma żywota wiecznego. Istnieje tylko jedna forma żywota wiecznego, a jest nią Bóg. Tak, to jest wszystko. On jest tym jedynym, który jest wieczny. Stwierdzamy teraz, że Abraham miał to miejsce, a Bóg w Starym Testamencie przedkładał różne przedobrazy i cienie, aby pokazać, co on miał zamiar uczynić. Stwierdzamy tutaj, że Bóg przemówił do niego i ta wielka sprawa, kiedy Bóg go powołał, to powołanie, które Bóg mu okazał, było powołaniem nadprzyrodzonym. Mimo wszystko Abraham nie był odnośnie tego niepewny. Ani jeden raz on zawsze wiedział, że go powołał Bóg. To była sprawa doniosłej wagi. Boże powołanie jest nadnaturalne. Nie jest czymś naturalnym. Bóg bierze to nadnaturalne i manifestuje to w tym naturalnym. Lecz powołanie Boże jest nadprzyrodzone. Biblia mówi, dary i powołania są nieodwołalne, rozumiecie? One są predestynowane przez Boga. Stwierdzamy teraz, że Abraham był powołany. On usłyszał Boży głos, a on mu powiedział coś, co było niemal absolutnie niemożliwe. Abraham miał wtedy już 75 lat, a jego żona 65 lat. Ona była już 25 lat po menopauzie. On współżył z nią od czasów, gdy była dziewczyną, jednak nie mieli żadnych dzieci. Lecz on powiedział mu, że będą mieli dziecko, a przez to dziecko będzie błogosławiony cały świat, wszystkie narody. Zatem to była dziwna rzecz. Abraham, jak mówi Biblia w liście do Rzymian w 4 rozdziale, nie zachwiał się z powodu niedowiarstwa w obietnicę Bożą, lecz wzmacniał się we wierze i oddawał chwałę Bogu. Wyobrażam sobie, że po pierwszym miesiącu, oczywiście, jak już powiedziałem, Sara była już po menopauzie. Wyobrażam sobie, że po pierwszym miesiącu Abraham zapytał, Saro, jak się czujesz, kochanie? Żadna zmiana. Dobrze, chwała Bogu, będziemy mieć to dziecię mimo wszystko. My je po prostu będziemy mieć. Bóg tak powiedział. Sara zrobiła na drutach małe buciki, przygotowała pieluchy i spinki i wszystko inne. Robiła różne przygotowania, ponieważ wiedziała, że je będą mieć. Bóg tak powiedział, rozumiecie? Przeminął pierwszy rok. Czy czujesz się inaczej, kochanie? Nie odczuwam żadnej różnicy. Chwała Bogu! Będzie to teraz większy cud niż przedtem, rozumiesz? Było to rok później. Będziemy je mieć tak czy owak. Dlaczego Bóg tak powiedział? Na tym sprawa załatwiona. Bóg tak powiedział. Bóg tak powiedział. Upłynęło 10 lat. Jak czujesz się obecnie, kochanie? Oto ona, mająca 75 lat, a on 85 lat. Moglibyście sobie wyobrazić starego mężczyznę i kobietę, ich w podeszłym wieku, dzisiaj, idących do szpitala i mówiących, doktorze, chcemy się na to przygotować. Będziemy mieć dziecko. Bóg prosi cię, abyś wierzył w najbardziej absurdalne sprawy, lecz on to czyni zawsze właściwie. Człowiek, który wierzy Bogu, postępuje absolutnie tak, jak zwariowany w oczach tego świata. Czy moglibyście wyobrazić sobie Mojżesza, wyćwiczonego we wszelkiej mądrości Egipcjan, stojącego na czele wojsk, wszystkich wojsk egipskich? Trwało mu to 40 lat kształcenia się, aby otrzymał tę pozycję, a Bogu trwało kolejnych 40 lat, aby usunąć to wykształcenie z niego. Po prostu tyle samo, ile światu trwało wykształcić go. Kolejnych 40 lat, w ciągu których on zapomniał o swoich ćwiczeniach, o wykształceniu i teologii i potem Bóg spotkał się z nim w głębi pustyni. On był 5 minut w obecności Bożej i wiedział więcej o Bogu niż nauczył się za 40 lat z książek. Zgadza się. Boga nie można poznać przez wykształcenie. On daje się poznać przez wiarę i Bóg przemówił do niego w nadprzyrodzony sposób. Czasami jest to absurdalna rzecz, którą Bóg poleca nam czynić. Czy moglibyście wyobrazić sobie starego człowieka, mającego 80 lat, proroka uciekającego od Boga, a kiedy on był w obecności Boga 5 minut, to następnego poranka. Wyobraźcie sobie, stary człowiek, wąsy zwisały mu z twarzy, o tak, jego łysa głowa lśniła w słońcu. Miał skrzywioną laskę w swoim ręku, jego żona siedziała okrakiem na mule, trzymała chłopca na swoim biodrze i podróżowali na południe. Dokąd się udajesz, Mojżeszu? Idę do Egiptu, aby go podbić. Widzicie? Podbić. Jednoosobowa inwazja. To brzmi absurdalnie, lecz cała sprawa w tym, że on tego dokonał, ponieważ Bóg tak powiedział. Na tym sprawa załatwiona. Kiedy Bóg tak powie, to sprawa załatwiona. Tak jest, jeżeli Bóg dał obietnicę, przylgnij do niej swoją duszą. Jeżeli w nią wierzysz, uchwyć się jej. Jeżeli jej nie wierzysz, trzymaj się z dala od niej, bo ci wyrządzi krzywdę. Lecz jeśli w nią wierzysz, trzymaj się jej. Ona doprowadzi się do zwycięstwa. Jest to tak pewne, jak to, że istnieje ten świat. Twierdzamy teraz, że Abraham nie zachwiał się w wierze, w obietnicę Bożą. I kiedy miał 100 lat, a ona miała 90 lat, słyszę, jak on już niemal nie mógł mówić. Był taki stary i słaby. Otóż, droga Saro, jak się czujesz obecnie? O, mój drogi, nie czuję się inaczej. Aleluja! Będziemy je mieć mimo wszystko. Bóg tak powiedział i na tym sprawa załatwiona. Bóg dał obietnicę. On powiedział, że był zupełnie przekonany, iż Bóg potrafi dokonać tego, co on obiecał. A my obecnie nazywamy siebie potomstwem Abrahama, jego królewskim nasieniem. Nie potomstwem Izaka, jego królewskim nasieniem Chrystusa. A potykamy się na każdej obietnicy, zaprzeczamy jej i mówimy, że tak nie jest i wątpimy w nią w naszych umysłach. Ja wątpię w to, że jesteśmy potomstwem Abrahama, jeżeli mamy w sobie takie myśli. Potomstwo Abrahama nie ma wątpliwości w żadnej sprawie. Ono powołuje słowem do istnienia rzeczy, których nie ma, jakby już były, ponieważ Bóg tak powiedział. On jest stworzycielem, on może to tak uczynić. On to obiecał i na tym sprawa załatwiona. Nic nie można do tego dodać. Kiedy to mówi Bóg, to cała sprawa jest załatwiona. Przypomnijcie sobie teraz, on to chciał mieć, więc to wypowiedział i nic nie mogło. Bóg powiedział mu inną sprawę, którą on miał uczynić. Oddzielić się od swoich krewnych i od całego jego ludu. Jeżeli Bóg skłania mężczyznę czy kobietę, chłopca czy dziewczynę do tego, aby mu byli posłuszni, to musicie oddzielić się od wszelkiej niewiary. Tak jest, w tej mierze, że odseparujecie się od wszystkiego, co jest sprzeczne z tym słowem i wierzycie mu. Bóg woła was do absolutnego oddzielenia się. Jak inne podejście jest dzisiaj w naszych szkołach, które wysyłają kaznodziejów. One po prostu wpajają do nich wszelkiego rodzaju niewiarę i teorie, które nie są w ogóle zgodne z Pismem Świętym. Jest to po prostu jakieś wierzenie, które oni wymyślą i potem wysyłają ich do usługiwania z taką podstawą. Nic dziwnego, że wylęgli dużo takich jak Oswald i Jack Ruby i tak dalej w całym kraju. Komunizm pochłania nasz kraj, ponieważ mamy seminaria i kaznodziejów z inkubatora, zamiast od Boga posłanych, znowu zrodzonych, napełnionych Duchem Świętym i ogniem synów Bożych, potomków Abrahama, którzy wierzą Słowu Bożemu, że jest zupełną prawdą i niczym innym niż prawdą. Oni są nieugięci i potrafią stać na obietnicach w obliczu czegokolwiek i potrafią stawić czoło wszystkiemu, wierząc, że ono jest prawdą. Jest to Boże Słowo, dobrze, więc on powiedział, oddziel się od wszystkich swoich krewnych, od całego twojego ludu, od wszystkiego i naśladuj mnie. Bóg nie zmienił swojej taktyki. Bóg jest niezmieniającym się Bogiem. Jeżeli Bóg uczyni coś raz w pewien sposób, on musi to czynić w ten sam sposób i po raz drugi. Pamiętajcie, jeżeli widzicie Boże działanie w którymkolwiek czasie, to on, jeżeli człowiek był zgubiony, a on zbawił człowieka na podstawie pewnej decyzji, którą on podjął, to on musi zawsze trzymać się tej samej decyzji. On jej nie może zmienić, rozumiecie? On jest nieograniczony. My jesteśmy ograniczeni. Ja mogę dowiedzieć się więcej jutro niż wiem dzisiaj. Tak samo ty możesz wiedzieć więcej w następnym roku niż wiesz dzisiaj. Wiecie więcej w tym roku niż wiedzieliście w roku ubiegłym. Lecz tak nie jest u Boga. On jest doskonały, nieograniczony. Wszystko co on czyni jest doskonałe. On nie może podjąć pewnej decyzji dzisiaj, a jutro podjąć lepszą decyzję. Jego pierwsza decyzja jest doskonała. Dlatego możesz przylgnąć swoją duszą do wszystkiego, co on mówi, bo to jest prawdą. Bóg został zawezwany pewnego razu, aby podjął decyzję, jak zbawić człowieka i on tego dokonał przez przelaną krew niewinnego baranka w ogrodzie Eden. Człowiek próbował wszystkiego na świecie, by zbawić człowieka w jakiś inny sposób. Oni budowali miasta, budowali wieże, mieli organizację, wykształcenie i wszystko inne, ale to wszystko skończyło się niepowodzeniem. Istnieje tylko jeden sposób, w jaki Bóg zbawia człowieka, mianowicie przez przelaną krew niewinnego. To jest jedyny sposób. Taka była Boża pierwsza decyzja. On trzyma się jej zawsze. Jeżeli Bóg uzdrowił kiedykolwiek człowieka na takiej podstawie, na jakiej go uzdrowił, to on musi uzdrowić następnego człowieka tak samo, gdy znajdzie się w takim stanie. Gdyby go nie uzdrowił, to on postąpił błędnie, kiedy działał po raz pierwszy i miał podjąć decyzję. Jeżeli on kiedykolwiek podejmuje decyzję, on musi trzymać się jej zawsze. Jeżeli się jej nie trzyma, to wtedy podjął niewłaściwą decyzję, rozumiecie? A ktoś mi powiedzieć, że Bóg podjął niewłaściwą decyzję, rozumiecie? Nie moglibyśmy tego powiedzieć. Więc Bóg musi zawsze trzymać się swojej decyzji. Więc kiedy on to czyni, jest to zgodne z nią. Więc on powiedział, oddziel się od wszystkich twoich krewnych, od wszystkiego, od wszelkiej niewiary, która przyszła tam z Babilonu. Pierwszą wielką organizacją na świecie był Babilon, kiedy on zorganizował wszystkie inne miasta, aby płaciły daniny temu jednemu miastu, co było przedobrazem wszystkich izmów i nowych spraw, które widzimy dzisiaj. Jeżeli czytaliście kiedykolwiek dwa Babilony Hislopa i tak dalej, a wrócicie do pierwszej Mojżeszowej, to stwierdzicie, że pierwsza Mojżeszowa jest początkiem i zobaczycie, że wszystkie te izmy i tym podobne sprawy były tam już wtedy. Widzimy tych samolubnych, nakrochmalonych faryzeuszy, którzy przyszli stamtąd, z tej kobiety, dziwnego pochodzenia i tak dalej. Oni wystąpili w dniach Jezusa. Faryzeusze nie wierzyli w ducha ani nic innego i oni stawiali przeszkody Jezusowi. Jezus powiedział, zostawcie ich, jeżeli ślepy prowadzi ślepego, obaj wpadną do dołu, zostawcie ich. On głosił mimo wszystko dalej i uzdrawiał chorych, dokonywał cudów i działał po prostu tak samo. Nie zatrzymało go to, ponieważ on był słowem. Słowo idzie ciągle naprzód, bez względu na to, co się dzieje. Widzimy więc, że dzieją się takie sprawy i one w końcu spotęgowały się obecnie. W tych ostatecznych dniach, jako Janes i Jambres sprzeciwili się Mojżeszowi, tak samo jest i teraz. Zatem absolutna separacja od wszelkiej niewiary. I przypomnijcie sobie, że patriarcha Abraham nie był absolutnie w całej pełni pobłogosławiony, dopóki nie był dokładnie posłuszny temu, co mu Bóg polecił czynić. Również my nie będziemy nigdy, nigdy pobłogosławieni i nie będziemy mieć błogosławieństw, dopóki nie będziemy posłuszni temu, co Bóg polecił nam czynić. Pragnę, abyście zwrócili uwagę na kolejną sprawę tutaj w 12 rozdziale. Mianowicie, że to przymierze było zupełnie bezwarunkowe, nie było od niczego zależne. Ja to uczyniłem, nie jeżeli ty. Nie było w tym żadnego jeżeli. Ja to już uczyniłem. On dał Abrahamowi przymierze, bezwarunkowo. Wiemy teraz, że w przymierzu danemu Adamowi było: jeżeli nie będziesz dotykał się tego drzewa, to ja uczynię to i to. Lecz jeśli go dotkniesz, to ja będę musiał uczynić to i to. Widzicie? Ono miało zakon doczepiony do niego. Lecz w tym przymierzu ja cię już uczyniłem ojcem wielu narodów. I on wszystko, ono było całe bezwarunkowe. To przymierze jest wyłącznie łaską, po prostu absolutną łaską. Jedyną rzeczą, którą oni musieli czynić, aby zachować to przymierze, oni musieli pozostać i przebywać w tym kraju, a każde błogosławieństwo, które towarzyszyło temu przymierzu, było z nimi. Oni musieli czynić tylko jedno, pozostać w tym kraju. Stwierdzamy teraz, że gdy oni udali się do Egiptu, utracili swoje błogosławieństwo, lecz nie swoje przymierze. To przymierze ciągle istniało. Oni utracili swoje błogosławieństwo, lecz nie przymierze, bo ich przymierze było łaską, było bezwarunkowe. A w drugiej Mojżeszowej, w 19 rozdziale, Izrael uczynił jedną z najbardziej nierozważnych spraw, jaką uczynił kiedykolwiek, kiedy odrzucił łaskę i przyjął zakon. Spójrzcie, czego dokonała łaska. Łaska miała dostarczyć im wyzwoliciela. Miała dostarczyć im proroka ze słupem ognia, aby go uwierzytelnić potwierdzonym słowem. Był nim ofiarny baranek. Łaska dała im wielkie przebudzenie. Łaska przeprowadziła ich na drugą stronę, otworzyła im Morze Czerwone i przeprowadziła ich przez nie. Wyzwalała ich przez cuda i znamiona. Wszystko z łaski. Lecz oni chcieli czegoś, aby mogli uczynić siebie wielkimi i sławnymi. Otóż czy dzisiejsi ludzie nie są właśnie takimi? Jest to po prostu ta sama sprawa. Oni muszą być takimi. Człowiek po prostu musi w tym mieć swój dział. I tam właśnie Izrael popełnił swój wielki błąd, gdy odrzucił łaskę i przyjął na jej miejsce zakon. Mimo wszystko to przymierze, które on zawarł z nimi, było nadal bezwarunkowe. Stwierdzamy, że ono jest ciągle takie same i dzisiaj. Kiedy Abraham spełnił te warunki, które mu były podane, rozpoczął swoją pielgrzymkę i szedł dalej. Stwierdzamy teraz, że on się wyprowadził. A w 13 rozdziale on w końcu doszedł do stanu, że był zupełnie posłuszny Bogu. Dowiadujemy się w 13 rozdziale, że najpierw zabrał swojego ojca, ale ten starzec był zawsze przeszkodą w jego podróży. I on starał się mieć grupę ludzi, która trzymałaby razem z nim. Lecz kiedy tak postępujecie, wtedy dostaniecie za swoje. Bóg powiedział, oddziel się. Otóż mówię ci, oni nie wierzą dokładnie, lecz... Więc oddziel się od tego. To jest jedyna sprawa. Po prostu trzymaj się z dala od tego. Później musieli pochować tego starego człowieka. Lot, jak się okazało, stał się włosem w zupie, jak to mówimy. Stwierdzamy, że on zaczął szemrać. Obaj stali się bogatymi i mieli wiele majątności, z którymi musieli sobie radzić. I stwierdzamy, że Lot zaczął się kłócić. Jego pasterze wystąpili przeciwko pasterzom Abrahama. Dowiadujemy się, że on nie zastał Abrahama zupełnie wiernego i posłusznego temu, co on polecił mu uczynić. Miał się kompletnie odseparować od swoich krewnych, od całego swojego ludu, aby służyć jemu. Więc stwierdzamy, że Bóg mówił do Abrahama tutaj przy ołtarzu i powiedział mu, co ma czynić. Ostatecznie Lot, kiedy powstała kłótnia między Abrahamem i Lotem, Był to syn jego brata Harana i oni... Więc był to jego bratanek. W końcu powiedział, jesteśmy przecież braćmi. Nie chcemy mieć między sobą żadnych kłótni. Więc teraz, jeżeli ty pójdziesz na wschód, to ja pójdę na zachód. A jeśli ty pójdziesz na zachód, to ja pójdę na wschód. Więc oddzielmy się i nie będziemy mieć... Jest tutaj dla nas wszystkich dosyć miejsca. Więc po prostu idź i wybierz sobie. Otóż to był prawdziwy chrześcijański duch w Abrahamie. Dał nawet swojemu nieprzyjacielowi pierwszeństwo podjęcia decyzji. Tak, on pozwoli mu odejść swoją drogą. A Lot, podobnie jak wielu ludzi dzisiaj, dostrzegł swoją okazję. Jeżeli tylko mógł uchylić się od rygorystycznego życia, wiecie, aby zdobyć kilka dodatkowych dolarów albo być popularnym człowiekiem, więc on spojrzał w kierunku Sodomy, a tam był dobrze nawodniony kraj i wielkie miasto z rozwiniętym przemysłem, mieli pod dostatkiem soli i tak dalej. Wiele towarów wywozili na eksport, a oprócz tego mieli tam swoje zabawy, kobiety, wymalowane jak Jezabela i wszystko możliwe, po prostu żyli w rozkoszach. Jego żona była trochę skłonna do takiego życia, bo stwierdzamy, że kiedy on stał się burmistrzem tego miasta, to podobało się jej takie życie wśród ludzi. I to jest jedyna sprawa, którą człowiek uczyni. Po prostu zmiesza się z czymś takim, rozumiecie? Bóg chce, abyście się oddzielili i oddalili od takich spraw tak daleko, że ich w ogóle nie widzicie, bowiem chcecie zobaczyć tylko jedno, mianowicie Jego i to, co On obiecał. Lecz pani Lot miała w tym poniekąd upodobanie i niewątpliwie ona mówiła, mój drogi, ja byłam właśnie tam w tym mieście i widziałam, jak ubierają się ich kobiety i patrzyłam się na tamte dziewczyny. Spójrz, jak ubierają się nasze dziewczyny tutaj. Czy nie myślisz, że one są bardziej nowoczesne? O, moi drodzy, czy nie wróciliśmy znowu do kolejnej Sodomy? Ja nie wiem dlaczego, lecz tutaj to znajdujemy. Jednak Abraham trzymał się obietnicy. Potem stwierdzamy, że sprawa toczyła się dalej i oni oddzielili się jeden od drugiego. Lot odszedł, a Abraham zajął uboższe tereny. Obrał tą trudniejszą drogę, pozostał tam, gdzie nie było wiele trawy dla jego bydła. Lecz on był gotowy obrać tą drogę, ponieważ Bóg wprowadził go do tego kraju, więc on chciał tam właśnie przebywać. Był gotowy zająć ten teren. Teraz, kiedy w końcu był zupełnie posłuszny Bogu i usłuchał w całej pełni jego polecenia, odseparował się kompletnie od wszystkich, właśnie wtedy Pan zjawił mu się ponownie. Dopóki tego nie uczynił, Pan pozostał z dala od Abrahama. Lecz kiedy on stał się całkiem posłuszny, wtedy Bóg zjawił mu się i powiedział, Abrahamie, podnieś swoje oczy, spójrz na wschód, na zachód, na północ i na południe. To wszystko należy do Ciebie. Amen. Otóż, ja to lubię. I wiecie, to jest coś takiego, jak było, kiedy ja zostałem zbawiony. Ja zawsze słyszałem o tym, że Bóg jest wielkim Bogiem. I kiedy zostałem zbawiony, ktoś mi powiedział, teraz musisz uczynić tylko jedno. Przyłączyć się do jakiegoś zboru i zapisać swoje nazwisko na liście tego kościoła tutaj w baptystycznym kościele. To jest wszystko, co musisz uczynić. Lecz wiecie, pewnego dnia zrozumiałem, że jestem dziedzicem czegoś i chciałem się w tym rozejrzeć, by stwierdzić, co posiadam. Wiecie, jestem po prostu takim człowiekiem. Jeśli jest jakiś wielki budynek z arkadami i dany człowiek jest jego właścicielem, to wszystko, co w nim jest, należy do niego. Ty nie wiesz, co posiadasz, dopóki nie zaczniesz rozglądać się w Biblii, aby stwierdzić, jakie masz obietnice. Amen. Inni będą starali się powstrzymać cię z dala od nich, jeśli im się uda, lecz one są twoje. Każda obietnica jest dla Abrahama i dla jego potomstwa po nim. Amen. Każda Boża obietnica w Słowie należy do Abrahama i do jego potomstwa, a ty jesteś dziedzicem tego, dziedzicem! O, moi drodzy! Ja pragnę rozglądać się i zobaczyć, co posiadam. Jeżeli ktoś mi coś daje, pragnę to pooglądać. Ja lubię rozglądać się w Biblii i zobaczyć, co należy do mnie. Każdy potomek Abrahama powinien tak czynić. Kiedy narodziłeś się na nowo i zostałeś napełniony Duchem Bożym i Duch Święty odpoczywa na tobie, to jesteś dziedzicem każdej z tych obietnic. Wiecie, jest to tak, jak już powiedziałem, jest to tak, jak wielki budynek z arkadami, bo my jesteśmy wechrzczeni do tego budynku. Przez jednego ducha jesteśmy wszyscy ochrzczeni do jednego ciała, a tym ciałem jest Chrystus, który jest królewskim nasieniem Abrahama i jesteśmy dziedzicami wszystkiego, co jest w nim. Amen! Wszystko, co było w Bogu. Bóg wlał do Chrystusa. Wszystko, co było w Chrystusie, On przelał do wierzącego. Amen! Bóg ponad nami, Bóg z nami i Bóg w nas. Wszystko, każda obietnica w tej księdze jest twoja, jeżeli w nią wierzysz, jeżeli masz dosyć wiary, by ją przyjąć i wierzyć w nią. Wiecie, ja się rozglądam i jeśli znajdę coś, co jest trochę za wysokie, zastanawiam się, co to jest. Wezmę sobie drabinę i przystawię ją do tego i wspinam się tak długo, aż dojdę do tego. Tak właśnie jest z obietnicami w Biblii. Jeśli coś wydaje się jakby trochę tajemnicze dla mnie, to po prostu modlę się tak długo, aż dojdę do tego. To wszystko. Tak właśnie trzeba to czynić. Wytrwać w modlitwie i trzymać się Świętego, wspinać się w górę, wierzyć tak długo, aż jesteś przecież dziedzicem tego i masz odnośnie tego obietnicę i masz prawo do tego. Proś się, a otrzymacie, bo wszystko jest możliwe dla tych, którzy wierzą. Dowiadujemy się tutaj, że Abraham przechodził przez ten kraj. Bóg rzekł do niego, przejdź przez ten kraj i pooglądaj go. Wszystko, co jest w nim, należy do ciebie. On jest twój. Wszystko, co jest w nim, on cały należy do ciebie. Stwierdzamy teraz w 14 rozdziale 2 Mojżeszowej, raczej w 14 rozdziale 1 Mojżeszowej, przepraszam, w 14 rozdziale 1 Mojżeszowej Abraham i Lot rozdzielili się, a Lot w końcu wpadł w kłopoty. I tak dzieje się zawsze, kiedy oddzielisz się od wierzących, wpadniesz w kłopoty. Stwierdzamy, że obcy królowie założyli konfederację i wyruszyli na wojnę. I przyciągnęli do tego kraju i zajęli Sodomem i Gomorem, pojmali ich królów z wyżyn i z dolin i zrabowali wszystko, zabrali też Lota. Tylko kilku ludziom udało się uciec w góry. A kiedy uciekli, jeden z uciekinierów przyszedł do Abrahama, Hebrajczyka, i powiedział: Sodoma upadła, również Gomora. I pojmali ich królów i tak dalej. Zabrali do niewoli wszystkich mieszkańców, ich żywność i wszystko, co oni posiadali. Pojmali również Lota i jego żonę, i jego córki, wszystkie niewiasty, i odeszli z nimi. Więc Abraham, obserwujcie tego chrześcijańskiego ducha. On wyruszył w pościg, by odbić swojego brata. Pomimo tego, że Lot odpadł od Boga, jednak Abraham miłował go, więc ruszył za nimi w pościg. Podobnie jak Jezus w laodycejskim wieku kościoła. Mimo wszystko oni wydalili go z ich kościoła i on był na zewnątrz, pukając i usiłując wejść do niego znowu. Gdyby on mógł tylko pozyskać kogoś, kto by mu otworzył drzwi i on mógłby wejść do środka. Tam jest ten duch Abrahama, rozumiecie, który idzie za swoim upadłym, zwyrodniałym bratem. On wyruszył za nim, wziął swoich 300 sług i uzbroił ich. I on zastał go w Dan, to znaczy w najdalszych krańcach Palestyny. On go tam odnalazł, rozdzielił swoich wojowników w nocy i ścigał te obce wojska. Pokonał ich królów, pozabijał ich i odbił im wszystko, co oni zabrali w niewolę. Zauważcie, kiedy on powracał, jaki tutaj jest piękny obraz. Dlatego właśnie lubię to przedstawić trochę w przedobrazie, abyście to mogli pojąć, zanim przejdę do mojego tematu Jahwe Irech. Jeśli zauważycie, Abraham przyprowadził z powrotem wszystko, co zostało utracone. Jego utraconego brata oraz dzieci. On przyprowadził ich z powrotem, a królowie wyszli mu naprzeciw. Wyszedł również Melchisedek, który był królem Salemu, królem pokoju, królem sprawiedliwości, królem Jeruzalemu, bez ojca, bez matki, bez początku dni, bez końca życia. Melchisedek wyszedł mu na spotkanie, kiedy Abraham powracał z porażki królów, a patriarcha Abraham spotkał się z nim i złożył mu dziesięcinę. Jaki to musiał być wielki człowiek? Co myślicie? Kto to był? On nie miał ojca. On nie miał matki. On nie miał początku dni. I kimkolwiek on jest, on ciągle żyje. On nie ma końca. To jest król Salemu. Król pokoju. O, kim był ten wielki człowiek? Zwróćcie uwagę, jaki przedobraz znajdujemy tutaj. Kiedy bitwa jest zakończona. Kiedy prawdziwy wierzący pokonał wrogów. Przebił się przez ich szeregi i ocalił swojego brata. Prawdziwe potomstwo Abrahama prowadzi z powrotem tego krnąbnego brata, to Melchisedek wyszedł i usłużył mu winem i chlebem, podał mu wieczerzę pańską. Kiedy zakończyła się bitwa, usłużył mu komunią po zakończeniu tej bitwy. Jest to bardzo piękny obraz tego, kiedy zakończy się bitwa tutaj na ziemi i zostanie osiągnięte zwycięstwo. Jezus powiedział, będę ją spożywać znowu w Królestwie Ojca, kiedy ci krnąbrni zostaną przyprowadzeni z powrotem. Więc pierwszą rzeczą, którą uczynimy, kiedy skończy się bitwa i wejdziemy do niebios, usiądziemy do stołu w Królestwie Bożym. I tam ci, którzy walczyli i zwyciężyli i zasiedli do stołu, zostaną przyodziani w sprawiedliwość Chrystusa i potem będą ponownie przyjmować chleb i wino w królestwie Ojca Hen po drugiej stronie. Jaki to prawdziwy przedobraz. Abraham, który wyruszył i odbił wrogom Lota i przyprowadził go z powrotem. Stwierdzamy teraz, w 15 rozdziale, znajdujemy tutaj coś bardzo doniosłego. Ja lubię to jakoś. Było to naprawdę niesamowite. Widzimy, kim był Abraham teraz. Abraham i jego potomstwo po nim. Stwierdzamy tutaj, że kiedy Abraham uczynił wszystkie te doniosłe sprawy, wierzył Bogu, trzymał się obietnicy, odłączył się od innych, był zupełnie na odludziu i wypełniał przykazania Boże, stwierdzamy, że Bóg zjawił mu się przy ołtarzu. Abraham zadał mu pytanie i powiedział, więc któż jest moim dziedzicem, jak nie ten Eliezer z Damaszku? Przecież ty obiecałeś mi potomstwo. Pragnę więc, abyś coś uczynił. Chcę, abyś ty potwierdził tą obietnicę dla mnie. I Bóg powiedział, że on potwierdzi ją Abrahamowi, że potwierdzi to przymierze, które on zawarł między sobą a Abrahamem. Teraz on da mu znak, że to jest prawdą. Mianowicie, chociaż on był już stary, miał już 85 lat, lecz on miał zamiar udowodnić mu to przy pomocy znaku, że on dotrzyma tego przymierza. O, tak bardzo się cieszę, że Bóg daje nam zawsze znaki, ponieważ On, powinniśmy dzisiaj wiedzieć, że ten czas, w którym żyjemy obecnie, powinien przyjść pewien znak w tym czasie na ziemię. Mamy wyglądać tego znaku. Bóg nie czyni niczego, dopóki najpierw nie da ludziom znaku i ostrzeżenia. Po autentycznym znaku przychodzi głos, a ten głos jest zawsze głosem Pisma Świętego. Więc on miał zamiar potwierdzić swoje przymierze Abrahamowi, względnie Abrahamowi wtedy. I on powiedział, weź sobie młodą jałówkę. Była to młoda krowa. Weź również trzyletnią kozę. Obie musiały być trzyletnie. Zauważcie, trzyletnia jałówka, samica. Trzyletnia koza, samica i barana, samca. Każde z nich miało mieć 3 lata, a były to 3 zwierzęta. 2 one, 2 samice oraz on, widzicie? 3-letnie, czysta ofiara. Baran, jałówka, 3-letnia koza oraz baran. Jeżeli zwrócicie uwagę, wszystko wtedy składało się na znak. A zatem ja nie powinienem głosić jakąś doktrynę z tej kazalnicy tutaj. Jestem pewien, że to jest wystarczająco bliskie. Możecie to zobaczyć, zwróćcie uwagę. Weź również 2 ptaki. Jednego gołębia i 1 synogarlicę. One są z tej samej rodziny, gołąb i synogarlica. Potem on rozciął tą jałówkę i kozę na 2. Rozciął też barana, rozciął je na połowy i oddzielił je od siebie i położył na ziemi. Lecz gołębicy i synogarlicy nie rozcinał. To był oczywiście, wszyscy, którzy znacie Pismo Święte, wiecie, że to symbolizowało Boże uzdrowienie. Widzicie? Ono było w obu przymierzach, więc znajdujemy tutaj, że On położył je tam. Uzdrowienie jest zawsze we wierze w przelaną krew, zawsze. Więc Stare Przymierze też miało Boże uzdrowienie. O ileż więcej ma je Nowe Przymierze, rozumiecie? Jeżeli Stare Przymierze było przed obrazem, o ileż więcej Nowe Przymierze, skoro ono jest o wiele lepszym przymierzem, mówiącym o lepszych, donioślejszych i wspanialszych sprawach, o lepszych rzeczach, Nowe Przymierze. Stwierdzamy teraz, że kiedy to Abraham uczynił, zauważcie, co się wydarzyło. Tutaj jest wielki, doniosłej wagi punkt. Pragnę, abyście tego nie przegapili. Potwierdzenie przymierza. Innymi słowy, była to obietnica, że ja jestem wierny temu, co czynię lub co mówię, ja to uczynię. Bóg potwierdził to Abrahamowi. Więc on wziął te zwierzęta ofiarne i uśmiercił je, położył ich połowy naprzeciw siebie i odpędzał od nich drapieżne ptaki, aby nie pożerały tego świeżego mięsa aż do zachodu słońca, do wieczora. A kiedy słońce zaszło, względnie zachodziło, on pokazał Abrahamowi, co będzie czynił w przyszłości. Co miało się wydarzyć? Zwróćcie uwagę. On powiedział to Abrahamowi. Pierwszą rzeczą, którą on zobaczył, były budzące grozę ciemności, które przyszły nad niego. I on zasnął naprawdę twardym snem. Otóż ten sen przedstawiał śmierć dla wszystkich ludzkich istot. Każdy człowiek musi umrzeć. Śmierć dla wszystkich ludzkich istot. Taki sen przypadł na niego, a przedtem obstąpiły go przerażające ciemności. Potem przyszedł rozpalony piec, a następnie małe płonące światło pojawiło się pomiędzy tymi połowami przymierza. Przyszło między te rozpołowione zwierzęta ofiarne i rozdzielało je. Jakie to ma znaczenie? Oznacza to, że każda ludzka istota musi umrzeć i faktycznie po śmierci zasługuje na to, by pójść do piekła. Zgadza się, do ciemności zewnętrznych, aby została oddzielona od Boga. Lecz przyszło światło i weszło pomiędzy te ofiary i rozdzielało je. Jeżeli to rozumiecie, to jest przymierze. Podobnie czynimy my, Amerykanie. Jak my zawieramy przymierze? Otóż najpierw uzgodnimy między sobą, że zrobimy pewien interes handlowy lub coś podobnego. Zazwyczaj udajemy się gdzieś do restauracji, by coś zjeść. Siadamy sobie i rozmawiamy przez chwilę i potem przedkładamy nasze propozycje. A potem uściśniemy sobie wzajemnie dłonie. Mówimy, uściśniemy sobie dłonie na znak tego. Takie jest nasze zawieranie umowy. Taka jest nasza obietnica. Otóż w Japonii, czy wiecie, jak zawierają umowę w Japonii? Oni również zamówią sobie coś do jedzenia, potem biorą małą solniczkę i posypią się wzajemnie solą. I to jest potwierdzenie zawarcia umowy. My uściśniemy sobie dłonie i mówimy, sprawa zapieczętowana, człowieku. Ja temu wierzę, ja tego dotrzymam z mojej strony. To jest przyrzeczenie. W Japonii Japończycy posypią się wzajemnie solą i sprawa jest przypieczętowana. Kolego, na tym jest sprawa załatwiona. Potem koniec wszelkiemu sprzeczaniu. Oni zawarli umowę, potwierdzili ją, posypując się wzajemnie solą na znak tego. Lecz w dawnych czasach, czy mogę posłużyć się jedną z tych kartek? Brat Braham bierze do ręki kartkę papieru. Uwaga wydawcy. Oto w jaki sposób zawierano umowę w dawnych czasach. Zrobili pewne uzgodnienie i zapisali je na papierze. O tak. Potem zabili ofiarne zwierzę, rozdzielili jego połowy i położyli je o tak. Podobnie jak w czasach Abrahama. Potem stanęli między tymi połowami, obie strony, i złożyli ślubowanie przed Bogiem. Jeżeli nie dotrzymamy tej umowy, niech stanie się z nami tak, jak z tą martwą ofiarą, która umarła zamiast nas. Niechaj krew tej ofiary odpowie za nas. Niech umrzemy taką samą śmiercią, jeśli nie dotrzymamy tej umowy. Potem zostało to wszystko narysowane, względnie zapisane w postaci dokumentu. Następnie został on rozerwany. O tak! Brat Braham rozrywa kartkę papieru na dwoje. Uwaga wydawcy. Teraz ty weź jedną połowę, a ja wezmę drugą połowę. I widzicie? Nie można czegoś takiego podrobić. A szczególnie, kiedy to było zapisane na owczej skórze, rozumiecie? Nikt nie potrafił tego zduplikować. Jeden kawałek musiał dokładnie pasować do drugiego, aby był cały dokument. Potem, kiedy spotkaliśmy się ponownie, ja przyniosłem mój kawałek, a ty przyniosłeś drugi kawałek. I kiedy spotkaliśmy się odnośnie realizacji tej umowy i dotrzymania naszego ślubowania, to mój kawałek dokumentu musiał dokładnie pasować do twojego kawałka dokumentu i było to na potwierdzenie tego, że ty jesteś tym, kto zawarł tę umowę ze mną. Bóg pokazywał wtedy, że on tego dokona, mianowicie, że Bóg sam stąpi na ziemię i stanie się ciałem i że on będzie w tym przymierzu. Więc Bóg wziął Chrystusa, Ducha Świętego, Bóg Jahwe wziął Chrystusa tam na krzyżu i on rozerwał go na dwoje. On wyrwał z niego jego duszę i umieścił ją na wysokościach, wziął jego ciało i włożył je do grobu. A w poranku zmartwychwstania on skrzesił i podniósł z grobu ciało i zesłał na ziemię tego ducha, który odpoczywał na nim, aby odpoczął na kościele. To jest to samo potwierdzenie w dniach ostatecznych. Jezus Chrystus jest tym samym wczoraj, dzisiaj i na wieki. Na mocy tego samego przymierza ma być w ludziach. Jak chcecie dojść do tego na drodze wykształcenia? Jak chcecie otrzymać to w jakiś inny sposób niż przez potwierdzenie żyjącego, zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa, który został wzbudzony z martwych i siedzi na tronie majestatu na wysokościach dzisiaj wieczorem? Ten sam duch, który odpoczywał na nim, jest obecnie na królewskim potomstwie Abrahama w tych ostatecznych dniach, potwierdzając i dając dowody tego, że on jest tym samym wczoraj, dzisiaj i na wieki. Amen! To sprawia, że człowiek czuje się pobożnie, nieprawdaż? Oto on jest w tym dokładnym przymierzu. Tak jest, na podstawie przymierza w ich sercach. Jezus powiedział, sprawy, które ja czynię i wyczynić będziecie. Kiedy patrzymy tutaj na Sodomę przez kilka minut, obserwujecie, jak to jest, jak się to działo tam. Dokładnie tak, jak była dana obietnica na ten ostateczny czas i co on będzie czynił. On to potwierdzał, pokazując, że on rozerwał ciało Jezusa na dwoje, wziął tego ducha, podniósł to ciało na prawicę tronu Bożego i zesłał na ziemię jego drugą część, tą część, którą z niego wyrwał. Zesłał na nas jego ducha, który nazywa się Duchem Świętym. I to samo życie, które było w Chrystusie, jest w tobie, a to wskazuje na to, że on jest twoim odkupicielem. On ciebie adoptował dla Boga, więc teraz jesteśmy synami i córkami Bożymi, mającymi Ducha Chrystusa. Amen! Sprawy, które ja czynię, mi wyczynić będziecie, nawet większe nad te czynić będziecie, bo ja odchodzę do mojego Ojca. Amen! Ten Duch, który był w nim, jest w tobie. Żywot wieczny. On jest dawcą żywota wiecznego. On jest odkupicielem, aby przyprowadzić z powrotem tych z rodzaju ludzkiego, którzy upadli w upadku, aby ich przyprowadzić znowu do Boga. A duch, który był w Chrystusie, jest w tobie. Gdyby duch Dillona był we mnie, to miałbym pistolety. Gdyby był we mnie duch artysty, malowałbym obrazy. Jeżeli duch Chrystusa jest w tobie, będziesz wykonywał dzieła Chrystusa. Amen! Zgadza się. Życie, które było w nim, jest w tobie. Przeniesienie życia z czegoś do czegoś innego. Gdybyś mógł wziąć życie dyni i włożyć je do rośliny arbuza, to ona rodziłaby dynię. Dokładnie. Gdybyś wziął życie z brzoskwini i włożył je do gruszy, rodziłaby brzoskwinię, ponieważ to życie, które jest w tym drzewie, wydaje swój owoc jako dowód tego. I właśnie w ten sposób królewskie nasienie przez Izaaka przyszło naturalne potomstwo, które je odrzuciło. Poprzez skrzyżowanie ono zostało przeniesione z Efraima na Manasesa. Ono zostało przeniesione, to błogosławieństwo z prawej ręki na lewą rękę. Względnie lewa ręka należała do lewej, ze starszego na młodszego. Na skutek tego zmieniła się cała sytuacja z naturalnego potomstwa Izaaka, które odrzuciło Chrystusa, i z naturalnego kościoła dzisiaj, który go nadal odrzuca. Lecz to duchowe, królewskie nasienie Boże, które wierzy, to królewskie potomstwo Abrahama, które wierzy każdemu Bożemu Słowu, w nich jest potwierdzenie żyjącego, zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa. Amen! Amen! O, moi drodzy! Widzicie? Ta sama rzecz, jaka była wtedy. Cały Kościół musi być w takim stosunku. Wtedy było to przedstawione symbolicznie, w naturalnym potomstwie. Patrzcie, Izak i Rebeka byli kuzynami pierwszej linii. Byli krewni, mieli tych samych ojców, rozumiecie? Ich ojcowie byli braćmi i na skutek tego byli kuzynami pierwszej linii. Oblubienica i oblubieniec. W przypadku Adama i Ewy był to cały Adam od samego początku. Bóg wyjął żebro z jego boku i uczynił kobietę. On wyjął żeńskiego ducha z Adama i włożył go do kobiety. Dlatego jeśli kobieta postępuje po męsku, to coś jest nie tak, gdzieś w tym jest wypaczenie. A kiedy mężczyzna chce być niewieściuchem, to coś jest gdzieś nie tak. Bóg uczynił mężczyznę i ubrał go jak mężczyznę, a kobietę jak kobietę. On chce, aby nas zawsze pozostali właśnie takimi. Amen! Jeżeli widzicie, że oni postępują inaczej, to coś jest nie tak. Jest to wypaczone. Ludzie stali się zgrają zboczeńców. To się dokładnie zgadza. Cała ludzka rasa, cała generacja, całe ciało jest gnijącym wrzodem. Jak mówi Biblia, nie ma żadnego zdrowego miejsca. Wy wiecie, że to jest prawdą. Z trudnością znajdziecie między nimi kogoś. Wyjdźcie na ulicę. Bardzo trudno znaleźć prawdziwego mężczyznę. To same niewieściuchy, jakich widziałem kiedykolwiek. A kobiety, one noszą spodnie, strzygą sobie włosy, używają szminki, palą papierosy, usiłują być mężczyznami. Dlaczego chcesz być mężczyzną? Powinnaś być damą. Widziałem w barze napis stoły dla dam. Powiedziałem, nie będziecie mieć klientów. Dama nie pójdzie do takiego lokalu. Absolutnie nie. Żadna dama tam nie wejdzie. Kobieta może tak, ale nie dama. Ona nie pójdzie do takiego lokalu. Lecz wy tam jesteście, widzicie? Bóg to oddzielił, odciął. Widzicie? Ciało, oblubienica Chrystusa musi powrócić na sam początek. Ewa była... Kim była Ewa? Ona i Adam byli tym samym. Byli nazwani Adamem. Oni byli duchem. Kiedy on stworzył człowieka po raz pierwszy, on uczynił go na swoje własne podobieństwo. A Bóg jest duchem. Na podobieństwo Boże stworzył go. Mężczyznę i kobietę stworzył on. On był, mimo wszystko, nie było nikogo, kto by uprawiał glebę. Potem Bóg ukształtował człowieka z prochu ziemi i włożył tego podwójnego ducha do niego i to był pierwszy Adam. Potem on oddzielił Ewę z Adama, a Ewa upadła z powodu niewiary w słowo. Zgadza się, w tym właśnie upadł dzisiejszy Kościół. Nie wierzy słowu. Lecz w tym wypadku, jeżeli chodzi o królewskie potomstwo, które jest powołane i predestynowane do życia wiecznego, królewskie potomstwo Abrahama, oni wierzą temu słowu. Nie dbam o to, co się dzieje lub co przychodzi, jak bardzo ludzie śmieją się, czy mówią to, czy tamto. Oni są przeznaczeni do życia wiecznego i ona powraca do początku. Ona i jej... Ukochany, Chrystus są jedno. To życie i duch, który był w Chrystusie, jest w Kościele. To właśnie jest wieczne przymierze, tutaj. Rozumiecie? Bóg wyjął ducha z Chrystusa. Rozdarł go na dwoje podczas tej ofiary na Golgocie. Wyjął tego ducha, podniósł to ciało i posadził je na prawicy tronu Bożego i majestatu na wysokościach. Tak jest, wszystko w niebiosach jest pod jego panowaniem. A potem ten duch, który odpoczywał na nim, powrócił na ziemię. Ten sam duch, nie jakiś inny duch, lecz ten sam duch zstąpił na królewskie potomstwo, aby potwierdzić przymierze z nim. A w tych ostatecznych dniach powinniśmy to zobaczyć zgodnie z Pismem Świętym. I zanim oblubienica Chrystusa może zostać zabrana do niebios, musi być usługa, która dokładnie pasuje do tego. Amen! Tak bardzo się cieszę, że mogę powiedzieć dzisiaj wieczorem, iż wiem, że to jest prawdą! Amen! Dokładnie pasuje do tego przymierza i potwierdza je. On to wtedy potwierdził, pokazał mu, co on będzie czynił, potwierdzając przymierze. Każdy znawca Biblii wie, iż tak właśnie było, kiedy on potwierdził przymierze Abrahamowi. Co on uczynił? Pokazał symbolicznie, co on będzie czynił z tymi ofiarami. Robi się nam już późno teraz i nie będę miał czasu, by rozdzielić te ofiary. Może uda mi się to jutro wieczorem, lecz zauważcie, tutaj jest pokazane, co oznaczały te ofiary. Widzimy jednak, że on to potwierdził, pokazując, że w dniach ostatecznych każdy, kto czytał kiedykolwiek starożytną historię, wie, że tak właśnie zawierali wtedy przymierze. Oni je zapisali, potem rozerwali ten dokument i podali jeden kawałek jednemu, a drugi kawałek drugiemu. Oni musieli przyjść znowu, złożyć ofiarę, przynieść swoją ofiarę. Tak właśnie postąpił Abraham, tam w Gerar i tak dalej, kiedy udał się tam, gdzie składano ofiary, na ołtarzu i zawierali umowy i potem rozerwali ten dokument na dwoje. A Bóg uczynił to samo, pokazując tam, co on będzie czynił. Powstało pytanie. Gdzie jest to potomstwo, które ty mi obiecałeś? Gdzie? Jak ja nim będę? Ludzie naśmiewają się ze mnie i mówią: Abrahamie, ojcze narodów, już upłynęło 15 lat. Ty masz obecnie 85 lat, albo 90 lat. Gdzie są wszystkie twoje dzieci? Ile masz obecnie dzieci, ojcze narodów? Widzicie, naśmiewali się z niego, lecz on nie zachwiał się we wierze. Trzymał się wytrwale obietnicy. Pijcie sobie, powiedział. Ojcze narodów, pozwól nam zobaczyć, ile masz dzieci w obecnym czasie. Widzicie, chcieli sobie kpić z niego, ponieważ on trzymał się Bożych obietnic, wierząc, że on potrafi dotrzymać tego, co obiecał. On może uczynić wiele więcej niż to. Tak jest! On potrafi zatroszczyć się o swoją własną ofiarę! On jest Jahwe Irech! On potrafi zatroszczyć się i przygotować sposób wypełnienia tego, co on obiecał! I on potwierdził mu to przymierze, pokazując mu, jak on tego dokona, że weźmie Chrystusa i wyrwie to życie z niego i ześle je w dniach ostatecznych! Otóż my to zakończymy w tym tygodniu w Piśmie Świętym, aby wam udowodnić, że to przymierze musi być potwierdzone królewskiemu potomstwu Abrahama, a są to ludzie z pogan, nie z Żydów. Lud z pogan dla jego imienia. Wybierze ich dla swojego imienia. Kościół, który nosi jego imię, powróci do niego, ponieważ tym właśnie on jest, jego życiem. Słuchajcie, kiedy w dniu 50, kiedy Duch Święty przypadł w dniu 50, to życie było dane Kościołowi. I ten Kościół wyszedł i przyniósł owoce. Pisali o tym Kościele w Dziejach Apostolskich, o tym, czego dokonywał, ponieważ to był Chrystus w apostołach. Zatem Jezus powiedział w Ewangelii Jana 15: ja jestem winnym krzewem, a wy jesteście latoroślami. Otóż winny krzew nie rodzi owoców. Latorośl rodzi owoce. Ona jest zasilana energią z winnego krzewu. A więc jeśli ta latorośl, która wyrosła jako pierwsza z tego krzewu, zrodziła Dzieje Apostolskie, to jeśli on wypuści kolejną latorośl, będzie to takie same życie. Kilka miesięcy przebywałem u mojego dobrego przyjaciela, który nazywa się John Sherritt, tam koło Phoenix. Mieszkam obecnie w Tucson, jak wiecie. A więc byłem koło Phoenix u brata Johna Sherritta, naprawdę miłego brata chrześcijanina. On był przedtem bardzo ubogim człowiekiem, a Pan pobłogosławił go. Kiedy przyjechałem po raz pierwszy do Phoenix przed laty, on nie miał dzieci, a on chciał mieć dzieci. Byli to ubodzy ludzie, ciężko pracowali przy budowie ulic, kruszyli stary beton za 25 do 30 centów za godzinę. I on tam przyszedł i uwierzył każdemu słowu z tego poselstwa i powiedział: czy zechcesz pomodlić się o mnie? Obecnie ma 5 dzieci. A prócz tego ofiaruje rocznie około 3 do 5 milionów dolarów na sprawy Chrystusa. I to jest właściwe. Byłem tutaj u niego niedawno i oglądaliśmy jego plantację bawełny. On skupił cały kraj i wynajął 1500 Meksykanów, którzy troszczą się o nią. A 15 lat temu był robotnikiem krużącym beton za 25 centów na godzinę. On zabrał mnie do swego dużego sadu drzew cytrusowych i zobaczyłem tam najdziwniej wyglądające drzewo, jakie widziałem kiedykolwiek w życiu. Było to drzewo, które rodziło wszelkiego rodzaju owoce cytrusowe. Patrzyłem na nie i ono miało pomarańcze, miało cytryny, grejpfruty, tangerynki i Angela. Myślę, że było na nim 9 albo 10 różnych rodzajów owoców, więc zapytałem, jakiego gatunku jest to drzewo? On odrzekł: o, to jest po prostu mały eksperyment, bracie Branham. Powiedziałem: o, rozumiem. I powiedziałem: one wszystkie rosną na tym jednym drzewie? Zapytałem, jakiego rodzaju drzewem jest ono od początku? On powiedział: jest to drzewo pomarańczy. Jest to zwykła pomarańcza. A ja zapytałem: czy tak? Skąd wzięły się na niej inne gatunki? A on powiedział: one zostały do niej wszczepione. Powiedziałem: o, widzę to, rozumiem. I powiedziałem: otóż, w następnym roku wszystkie staną się znowu pomarańczami, nieprawdaż? On odrzekł: o nie. Powiedział: nie, cytryna będzie rodzić cytryny, grejpfrut będzie rodził grejpfruty, a tangerynka zrodzi tangerynki. Zapytałem: z tego drzewa pomarańczy? On odrzekł: o tak. Powiedziałem: nie rozumiem, jak się to może dziać? On odrzekł: wszystkie są owocami cytrusowymi. Powiedziałem: dobrze, chwała Panu. Widzę w tym coś. Popatrzcie, o bracie, kiedy Duch Święty wszedł do winnego krzewu i zrodził swoją pierwszą latorośl, potem pisali Dzieje Apostolskie. Jeżeli to drzewo wypuści kolejną oryginalną gałązkę, ona będzie rodzić to samo. Będzie to Jezus Chrystus. Obecnie mamy metodystów, prezbiterian, baptystów, luteran i wszystkich innych wszczepionych do niego. One przynoszą denominacyjne owoce. Lecz jeśli ono wypuści kiedykolwiek kolejną gałązkę, będzie to autentyczne, napełnione Chrystusem, skupione na Chrystusie Słowo Boże. Przypomnijcie sobie teraz moje poselstwo na temat drzewo oblubienicy. Wielu z was otrzymuje taśmy. Mówiłem o tym, jak ogrodnik wychodzi, a drzewo rodziło owoce złego rodzaju, więc on je obciął, obcinał je coraz bardziej i bardziej, lecz Joel powiedział: co zostawiła szarańcza, to pożarła gąsienica. Co zostawiła gąsienica, pożarł inny robak. Stwierdzamy, że to są te same robaki, tylko w innym stadium rozwoju. Co zostawili luteranie, pożarli metodyści. Co zostawili metodyści, pożarli baptyści. Co zostawili baptyści, pożarli zielonoświątkowcy. Całe to drzewo zostało po prostu ścięte. Lecz Bóg powiedział: ja przywrócę, mówi Pan, wszystkie te lata. Ja przyślę w ostatecznych dniach kolejny kościół. Ja przywrócę ponownie tą oryginalną moc. W czasie wieczora nastanie światłość. W głębi wnętrza tego drzewa, bez względu na to, ile gałęzi zostanie obciętych, wyrośnie znowu królewskie potomstwo Abrahama! Alleluja! Bóg to obiecał i Bóg to uczyni! On powiedział, że tego dokona! Ja przywrócę wszystkie te lata, które pożarły denominacje. Ja przywrócę wszystkie te lata. Ja obcinałem wszystkie te rzeczy, lecz z jego wnętrza wyrośnie znowu winogrono. Ono będzie jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód. Człowiek rozważający Słowo Boże we dnie i w nocy, nie jakieś wyznanie wiary czy denominacja, lecz rozmyśla o Słowie we dnie i w nocy. On będzie jak drzewo wsadzone nad strumieniami wód, którego latorośle nie więdną. Ono będzie rodzić swoje owoce w odpowiednim czasie. Bóg to obiecał. Bóg dzielący się od tak, rozcinający na dwoje, oddzielający samego siebie, rozdzielił samego siebie. On uczynił to samo w dniu 50, kiedy stąpił Duch Święty, stąpił ten słup ognia, który towarzyszył Izraelitom. Wszyscy wiemy, że to było Logos, że to był Chrystus, a kiedy On przypadł na nich w dniu 50, co On uczynił? Rozdzielił siebie i języki ognia odpoczęły na każdym z nich. Bóg rozdzielił samego siebie między ludzi. O, bracie, nie możesz być nierozdzielony, mając tego samego ducha, który był w Chrystusie. Kto wierzy we mnie, sprawy, które ja czynię, ją czynić będzie. I większe niż te, albo więcej niż te, jak mówi poprawne tłumaczenie, bo ja odchodzę do Ojca. Jeszcze krótka chwila, a świat mnie nie zobaczy już więcej, lecz wy mnie zobaczycie, bo ja... Zaimek osobowy, ja będę z wami, mianowicie was, na końcu czasu, aż do skończenia świata. On obiecał, że to uczyni. Potomstwo Abrahama. On jest tutaj obecnie. On jest. My jesteśmy tutaj. Przed kilkoma dniami obchodziliśmy Jego zmartwychwstanie, bo Bóg zbudził Go z martwych. My świadczymy o tym. Śpiewamy o tym. On może zjawi się i uczyni coś takiego, jak uczynił przed swoim zmartwychwstaniem, a ludzie nazwaliby to wróżbita, diabeł, Belzebub i wydaliliby to z kościoła. Dlaczego tak postępujemy? Musi wypełnić się pismo, że w laodycejskim wieku słowo, którym jest Chrystus, zostało wydalone z Niego, a On puka do drzwi, próbując nawiązać współpracę z kimś gdzieś. Wejść do wnętrza i dać się poznać. Lecz z niego wyrośnie kolejna latorośl. Jest to absolutnie pewne. Zapytałem brata Sharit, więc jakiego gatunku gałązkę wypuści w następnym roku? Czy będzie to pomarańcza, czy będzie to cytryna, czy będzie to... Tak, będzie to oryginał. On powiedział, kiedy to drzewo wypuści swoją własną gałązkę, będzie to pomarańcza, taka sama, jaka rosła na początku. A kiedy to prawdziwe, żyjące nasienie Abrahama wyrośnie, ten sam duch, który był w Jezusie Chrystusie, będzie żył między nimi i każde słowo będzie akcentowane swoim amen. Oni mu wierzą. Nie, to jest inspirowane, a tamto nie jest inspirowane. Ludzie wierzą całej tej księdze, ponieważ ona jest Słowem Bożym. Czy mu wierzycie dzisiaj wieczorem całym waszym sercem? Ja mu wierzę. Głoszę tutaj już długi czas. Pochylmy teraz na chwilę nasze głowy. Ja zakończę to jutro wieczorem. Obiecałem wam, że nie będę trzymał was tak długo. Jezus Chrystus potwierdził, że jest tym samym wczoraj, dzisiaj i na wieki. Wypełniło się to w przypadku Abrahama, kiedy on zobaczył to we wierze i szedł naprzód. On nie zachwiał się z powodu niedowiarstwa. On się nie zachwiał. Co jego królewskie potomstwo? My, którzy twierdzimy, że jesteśmy chrześcijaninami w tym czasie i twierdzimy, że całujemy ten sam kubek, z którego pił on. Mamy w sobie tego samego ducha i widzimy go potwierdzającego swoją obietnicę, że jest tutaj z nami. On przyszedł, by wypełnić swoją obietnicę. Nie było tak we wszystkich wiekach. Nie mieliśmy tego nigdy przedtem. Śledźcie historię. Nigdy się to nie pojawiło. A gdzie powinno to iść w tych ostatecznych dniach? Do wybranego kościoła. Nie do Babilonu, nie do Sodomy. Oni tam mieli posłańca, lecz Duch Święty jest posłańcem do wybranego kościoła. Dzisiaj wieczorem Bóg mieszkający w ludzkim ciele, pokazujący samego siebie jako rozeznającego słowo, które rozeznaje myśli i zamiary serca. Jezus Chrystus ten sam wczoraj, dzisiaj na wieki. On jest Jahwe Irech. On już obmyślił ofiarę za nas i potwierdza swoje przymierze. On dotrzymuje swoje przymierze z ludźmi w dniach ostatecznych. Przyjaciele, moglibyśmy mówić tutaj całą noc. Te sprawy, które były powiedziane, było powiedziane wystarczająco dużo. Są tutaj chorzy ludzie. Wy potrzebujecie uzdrowienia. Dlaczego nie wierzycie temu? Gdybym ja mógł was uzdrowić, to bym to uczynił. Módlcie się teraz. Gdybym was potrafił uzdrowić, na pewno bym to uczynił. Lecz nie mogę was uzdrowić. Zwróćcie uwagę, ja poświęcę tą usługę. Pierwszy wieczór, względnie dwa wieczory, tutaj na modlitwę za chorych. I nie tylko na ten cel. Jeżeli tutaj jest nasienie, które jest przeznaczone do życia, Duch Święty je pozyska. Oni to zrozumieją, oni to poznają. Ilu z was tutaj chciałoby podnieść swoje ręce przed Bogiem i powiedzieć: ja temu wierzę całym moim sercem, że Jezus Chrystus jest tym samym wczoraj, dzisiaj i na wieki, że On wstał z martwych i On żyje wśród nas dziś wieczorem, pokazując, że On jest między nami i ja wierzę, że to jest od Boga? Czy chcielibyście podnieść swoje ręce i powiedzieć: ja temu naprawdę wierzę? Nasz niebiański Ojcze, oni są w Twoich rękach. Oni twierdzą, że są potomstwem Abrahama. Oni pragną błogosławieństw Bożych i ja im to teraz powiedziałem w ten prosty, zwykły sposób. Zacząłem mój temat, ale nie udało mi się go zakończyć. Lecz Ojcze, oni widzą tutaj na przykładzie potwierdzenia dla Abrahama, że Ty potwierdziłeś mu obietnicę, dałeś mu potwierdzenie. Więc teraz, jeżeli Ducha Chrystusowego nie ma w nas, to nie jesteśmy Chrystusowi. Natura Chrystusa nie może zostać zmieniona. I On nam powiedział i obiecał te sprawy zgodne z Biblią na wielu miejscach. Są obiecane nawet w Starym Testamencie u Malachiasza 4, jak będzie w dniach ostatecznych, że On przywróci serca dzieci z powrotem do wiary ojców, mianowicie do ojców pięćdziesiątnicy. Oryginalna nauka Biblii, oryginalne słowo, ono tego dokona. Pojawi się znak i ten znak potwierdzi, będzie potwierdzony przez głos, który będzie temu towarzyszył, że Ty jesteś tutaj i my Tobie wierzymy. Więc teraz, Ojcze, niech szatan wynosi się stąd. My nie wierzymy, że mamy jakąś moc, Panie. Nie twierdzimy, że mamy moc. Twierdzimy, że mamy autorytet. Uświadamiamy sobie, jak ten mały policjant kierujący ruchem drogowym w małej czapce na głowie, o, duże samochody mknące po tych szerokich drogach 90 mil na godzinę, mają silniki o mocy 300 koni. On nie ma mocy, by zatrzymać ani jeden z nich. One by go zaraz zgniotły, lecz niech tylko pokaże swoją pałkę i podniesie swoją rękę. Hamulce będą kwiczeć, również opony. Jest to autorytet. Całe miasto jest za Nim. On ma autorytet, nie moc. Może nie waży ani 100 funtów, lecz On ma autorytet. I tak właśnie jest dzisiaj wieczorem. Panie, my przychodzimy do szatana, nie z mocą, lecz z autorytetem, pokazując krew i potwierdzenie przymierza. On nie ma prawa trzymać tych chorych ludzi, patrzeć się na nich i oglądać ich, jak przychodzą z wielkim trudem tutaj. O Boże, obym im mógł w jakiś sposób przekazać to poselstwo, gdyby je tylko mogli zrozumieć. Panie, po prostu uświadomić to sobie. Obudź ich, Panie, chociaż raz. Teraz, dzisiaj wieczorem, pozwól im zobaczyć, że Ty jesteś tym samym Bogiem. Ty potwierdzasz swoje słowo, Ty je dotrzymujesz dokładnie tak, jak obiecałeś. Ty powiedziałeś, że te sprawy będą się dziać w dniach, kiedy objawi się Syn Człowieczy. Te sprawy będą się dziać. Spełnij to, Panie, i pozwól im zobaczyć, że to jesteś Ty. Modlę się o to w imieniu Jezusa. Amen. Wierzcie teraz, przyjaciele, jesteście takimi miłymi słuchaczami. Ja po prostu przekroczyłem wyznaczony mi czas, widzicie, i ja nie chciałem tego uczynić. Powiedziałem im, że odejdziemy stąd o wyznaczonej porze, być może, lecz nie dotrzymałem tego. Ale zakończę mój temat może jutro wieczorem, jeżeli Pan pozwoli. Teraz jesteśmy tutaj, jesteście ludźmi. Jesteśmy wszyscy po prostu ludzkimi istotami. Pragniemy żyć. Każdy chce właściwie przeżyć swój czas. Ja wierzę, że Bóg chce, abyśmy tak żyli. Ja temu wierzę. Otóż nie jest tak, że nie ma balsamu w Gileadzie. Wiecie, pewnego razu było powiedziane, dlaczego tak jest? Czy nie ma balsamu w Gileadzie? Czy nie ma tam proroka? Izajasz tak powiedział względnie, myślę, że powiedział to Eliasz. Idź i zapytaj go, czy jest tak, że nie ma proroka w Izraelu? Dlaczego idziesz do Ekronu, do Boga Belzebuba? Dlaczego? Czemu tam idziesz? On był Żydem. Dlaczego się tam udajesz? I powiedział, czy z tego powodu, że nie ma balsamu w Gileadzie, że nie ma tam lekarza? Czy to jest przyczyną tego? Czy to jest powodem? Absolutnie nie. My mamy balsam, Duch Święty jest tutaj, tak jest. Ta obietnica jest nasza. Musicie jej po prostu wierzyć. Jest to czas, kiedy myśli ludzi są tak rozproszone. Jest mi ich żal. Oni nie wiedzą, w co mają wierzyć. Jeden mówi to, a drugi tamto. Niech każde ludzkie słowo jest kłamstwem, a moje prawdą, powiedział Pan Bóg. To jest właściwe. On nie może zmienić swojej natury. Otóż myślę, że ubiegłego wieczora rozpoczęliśmy kartą numer 1, nieprawdaż? I wywołamy około 20, czy coś w tym sensie. Zmieńmy po prostu tą procedurę. Nie będziemy mieć teraz żadnych kart. Tak, módlcie się tylko. Wiecie, karta modlitwy przyprowadzi was tutaj, lecz ja odczuwam Jego obecność, więc po prostu wiem, że On jest tutaj. Ilu z was widziało kiedykolwiek zdjęcie tego anioła pańskiego? Więc niech mi Bóg dopomoże, kiedy spotkam się z wami w dniu sądu. Nie będzie to dalej niż 2 stopy od tego miejsca, na którym stoję teraz. Zgadza się, jest to tutaj. Teraz ty, który nie masz karty modlitwy, podnieś swoją rękę i powiedz: ja nie mam karty modlitwy, a jestem chory i potrzebujący. Otóż oni są po prostu wszędzie, w porządku. Powiem wam teraz, co uczynił ten anioł tam w górach owego czasu? On odwrócił się swoimi plecami, odwrócił się tyłem do Abrahama. Chciałem dojść do tego dzisiaj wieczorem, ale nie udało mi się. Gdzie on powiedział, tak samo będzie podczas przyjścia pańskiego, jak było w dniach Sodomy. Stwierdzamy, że on był odwrócony swoimi plecami do namiotu, a Sara parsknęła śmiechem, kiedy usłyszała, co on powiedział, bo on mu to powiedział. Ona nie mogła zrozumieć tego, że on był tam w postaci człowieka. Spożywał mięso, które na upiekła, pił krowie mleko i jadł cielęce mięso, a był Bogiem. Biblia mówi, że to był on. Abraham powiedział, że to był Elohim. To się zgadza. Elohim, Bóg. On zniknął tuż przed Abrahamem, a Bóg nazwał go Panem Bogiem, Elohimem, wszystko zaspokajającym. To samo słowo jest użyte na początku, każdy znawca Biblii to wie. Na początku Bóg, popatrzcie do hebrajskiego, Elohim. Zauważcie, że Abraham powiedział Pan Bóg Elohim. Ten sam mężczyzna, ta sama osoba, pokazując, że Bóg manifestuje się w ciele człowieka dla potomstwa Abrahama, aby potwierdzić przymierze i czynić to samo, co on uczynił wtedy, rozumiecie? To samo, co on uczynił wtedy. On jest zawsze prorokiem, który rozpoznaje myśli i zamiary serca, bowiem ilu z was wie, że Biblia tak mówi? Słowo Boże rozpoznaje myśli, które są w sercu. Jeśli teraz Bóg weźmie co najmniej trzech ludzi dzisiaj wieczorem tutaj, to jest wyzwanie. Jeżeli ktoś myśli, że tak nie jest, to przyjdź i uczyń to. Jeżeli tego nie możecie, to nie mówcie nic o tym, rozumiecie? Zważajcie teraz, weźmiemy co najmniej trzech ludzi. Trzej są potwierdzeniem, którzy są absolutnie obcy. Jeżeli Duch Święty, o ile tylko będziecie wierzyć, to jest wszystko, o co was proszę. Po prostu wierzcie, tak jest, wierzcie, że ta Biblia jest prawdą, a żyjemy w dniach ostatecznych i to jest obietnica dla ostatecznych dni. Przypomnijcie sobie, Abraham ani nikt inny nie zobaczył żadnego innego znaku, dopóki obiecany syn nie przyszedł na widownię. Abraham widział wszelkiego rodzaju znaki i cuda, aż do tego, lecz to był ostatni znak. Bóg tego nigdy nie naruszy. To jest nieprzerwana działalność Boga. To jest ostatni znak dla potomstwa Abrahama, rozumiecie? To był ostatni znak. Bóg! On wtedy zaraz poznał, że to był Elohim. Potem przyszedł Jezus i powiedział, że będzie się dziać tak samo. I my jesteśmy wprost tutaj, przy tym dzisiaj. Ta sama sprawa. Ludzie, to jest prawdą. Ja wiem, że niewątpliwie jesteście małymi, narodzonymi. On powiedział, otóż zawsze było to w ten sposób. On rodził się w stajni. Nie było niemal nikogo, kto by mu wierzył. Lecz jest to tylko to potomstwo, które wierzy. Ono jest przeznaczone do życia. To wszystko. Wszyscy, których dał mi ojciec, przyjdą do mnie. Zgadza się. Nie martwcie się odnośnie tego. Jeżeli ich imię tam jest, oni to zrozumieją. I jak oni to będą czynić? Widzicie teraz? To jest po prostu myśl. Ja mógłbym modlić się i wkładać na was ręce. Mam zamiar mówić o tym, szczególnie w niedzielę po południu. Pragnę jednak, abyście zrozumieli, że możecie włożyć swoje ręce na Niego. On jest arcykapłanem, który potrafi współczuć naszym słabościom. Czy temu wierzycie? Wierzcie temu. A zatem, jeżeli On uczyni to, tak, znam niektórych tutaj. Rozglądam się i przypadkowo zobaczyłem dwóch lub trzech moich przyjaciół siedzących wprost tam. Jest to kaznodzieja i parę innych tam. Jeden ma pochyloną swoją głowę. Pan właśnie uzdrowił jego małego syna, który ucierpiał wstrząs mózgu. On mi dzisiaj dzwonił w tej sprawie. Tam siedzi inny mężczyzna, a jego malutkie dziecię niedawno wieczorem, oni sobie myśleli, że umarło, a ja byłem w Beaumont. Rozmawialiśmy telefonicznie i on tu przyjechał, położył swoje ręce na mnie i zaczął płakać i powiedział: bracie Branham, słowo Pańskie jest z tobą, proszę, poproś go. I właśnie w tej chwili to niemowlę powróciło do życia, zaczęło ponownie oddychać. Tam siedzi jego ojciec, jest kaznodzieją, a ten mężczyzna, samochód rozbity, przerzuciło go przez coś i wpadł do rowu, miał wstrząs mózgu, inne obrażenia. Pan go uzdrowił i jest doskonale zdrowy i normalny. Oni uwierzyli, oni absolutnie, nie mówię, że ja to uczyniłem, ja z tym nie mam nic do czynienia. To ich wiara w Boga, ona właśnie dokonała tego, rozumiecie? Miejcie więc wiarę. To wszystko. Jezus powiedział w Ewangelii Marka 11:22: jakakolwiek sprawa, jeśli powiecie tej górze, przenieś się, a nie wątpicie w swoim sercu, lecz wierzycie, że stanie się to, co powiedzieliście, to otrzymacie to, co powiedzieliście. Tutaj to macie, rozumiecie? To nie jest nadzieja, to jest ja to wiem. A jeżeli on może udowodnić, że żyje, ten, który dał obietnicę, może udowodnić, że żyje, a nic innego na świecie nie może tak uczynić. Obudźcie się, otrząśnijcie się naprawdę mocno w waszym duchu, rozumiecie? Nikt inny na świecie nie może tego uczynić, tylko Bóg. Możecie teraz ocenić, że to jest ten zły duch, jeżeli chcecie. Oni ocenili czynili go za złego, więc nadal mogą oceniać jego ducha za złego. Oni mówili, ten, który to czyni, jest diabłem. Otóż oczywiście, oni otrzymali swoją nagrodę. Wy tylko wierzcie, nie możecie uzdrowić. Ja też nie mogę uzdrowić, żaden człowiek nie może uzdrowić. Bóg jest uzdrowicielem. Lecz jeżeli możesz sobie uświadomić, że właśnie ten Pan, któremu służysz i odseparowałeś się od tego świata, aby mu służyć, ten, którego miłujesz, ten Pan, który stanie na sądzie, a ty staniesz na sądzie razem z nim, aby być sądzony, jego obecność może wstąpić wprost tutaj i pokazać, że on jest tutaj. Jego cielesne ciało nie może tego teraz uczynić. Kiedy to przyjdzie, to czas się zakończył. Jak błyskawica przechodzi ze wschodu na zachód, takie będzie przyjście Syna Człowieczego. Lecz jego duch, a Kościół przyszedł, patrzcie, jak on przechodził do góry poprzez usprawiedliwienie, poświęcenie, chrzest Duchem Świętym, a obecnie wprost do czasu zachwycenia, aby przygotować Kościół dokładnie tak, jak było to obiecane. Dokładnie w ten sposób są uszeregowane wieki Kościoła i my to widzieliśmy. Wszystko przychodzi po kolei. Zielonoświątkowcy są ostatnią organizacją. Tak jest według Pisma Świętego. Będzie to ostatnia organizacja, odrzucona razem z pozostałymi. Dlatego właśnie istnieje organizacja. Żadna organizacja nie jest zaakceptowana przez Boga. Są to indywidualni ludzie, tylko oni są akceptowani przez Boga. Czy wierzycie, że Jego obecność jest teraz tutaj? Ja jestem po prostu waszym bratem i byłem tu obecnie posłany, bo Bóg powiedział mi, abym to czynił. Dlatego ja mu wierzę. A gdyby to nie było napisane w słowie dla tego wieku, to ja bym to zostawił. Ja nie wierzę temu, co nie jest napisane w tym słowie. Ja bym tego nie przyjął. Nie mówię, żebym temu nie wierzył, lecz ja tego nie akceptuję. Ja tego nie rozumiem. Lecz jeśli jest to w Jego słowie, to jest to obietnica dla tego wieku. Ja ją rozumiem. Czy wy również? Niechby Pan nam teraz dopomógł. A wy po prostu wyciągnijcie ręce we wierze i wierzcie, że obecności nas, a raczej jesteśmy w Jego obecności teraz, i jest to ten sam Jezus, który dał tę obietnicę. A w Biblii tutaj natchniony Paweł, który otrzymał objawienia w takiej obfitości, że był z tego nerwowy i miał cierń w ciele, aby się zacnością objawienia nazbyt nie wynosił. Widzicie, on pisał Biblię, był tak inspirowany. On napisał wiele ksiąg Biblii, podobnie jak Mojżesz, on był prorokiem, więc on, słowo przychodziło do niego, a on je zapisał i było mu dozwolone włożyć je do Pisma, do Świętego Pisma. Więc on był tym, który mówi i wierzy temu i naucza tych spraw. Zapamiętajcie sobie, że Chrystus wstał z martwych i jest pomiędzy nami. Zaakceptujcie to w waszych umysłach, że Chrystus wstał z martwych i jest pomiędzy nami. Otóż widzieliśmy wszelkiego rodzaju wielkie ruchy religijne, krzyczenie i uwielbianie Boga. To wszystko jest fajne. Mówiliśmy językami i prorokowaliśmy i czyniliśmy wszystko inne. Widzieliśmy to wszystko, to jest fajne. To przychodzi razem z tym, lecz pamiętajcie, tą ostatnią sprawą jest Jego boska obecność, samo Słowo. On jest Słowem, jest głową, Słowem. Ono przychodzi do ciała. Rozumiecie? A potem to Słowo w liście do Hebrajczyków, 4 rozdział mówi, Słowo Boże jest ostrzejsze i mocniejsze od wszelkiego obosiecznego miecza i rozsądza myśli i zamiary serca. Weźcie teraz to miejsce Pisma i porównajcie je z usługą proroków od początku, potem dalej z usługą Jezusa Chrystusa, a zobaczycie, czy to nie jest to samo, ta sama sprawa, że On jest znany jako Mesjasz. Nie jest tak, że jakiś człowiek tutaj jest Mesjaszem. To Duch Święty jest Mesjaszem. Chrystus i Duch Święty jest tym samym, więc tutaj On jest i po prostu działa w ciele, przygotowując ciało na łaskę ku zachwyceniu. Wierzcie temu, przyjaciele. Panie Boże, proszę, niech się to stanie dzisiaj wieczorem. Teraz w imieniu Jezusa Chrystusa biorę każdego ducha tutaj pod moją kontrolę ku chwale Bożej. Mówię to tak, abyście to zrozumieli. Widzicie? Nie wątpcie. Jeżeli wątpicie, to wy nie jest dobre pozostawać tu bardzo długo, bo wielu ludzi siedzi tutaj i niewątpliwie widzieli, co się dzieje, czasami niewierzącym. Będzie to przechodzić z jednego do drugiego, tak jak działo się w Biblii. Ilu z was tutaj modli się i wiecie, że ja jestem dla was obcym i nic o was nie wiem? Podnieście wasze ręce na znak, że się modlicie i wiecie, że ja nic o was nie wiem. Ty, mężczyzno, siedzący tam, mający czarny krawat, patrzy się prosto na mnie. Popatrzcie teraz. Widzicie tę światłość? Czy jej nie widzicie? po prostu bursztynowe, złotawo-zielonkawe światło tutaj w budynku. Czy wierzysz, że jestem jego sługą, bracie? Jeżeli Bóg może mi objawić, jaki masz kłopot, czy wierzysz, czy będziesz mi wierzył całym swoim sercem, że to jest działanie Boga, czy tak? Czy zechcesz wierzyć, że twoje uzdrowienie przyjdzie, czy masz kartę modlitwy? Nie, ty jej nie masz. Nie potrzebujesz jej. Masz dolegliwości w swoim uchu. Jeśli to prawda, to podnieś swoją rękę. Była w twoim uchu, już jej tam nie ma, o ile w to wierzysz. Ja nie znam tego człowieka, nigdy go nie widziałem. Tutaj jest mężczyzna, siedzi obok ciebie. On jest pogrążony w modlitwie. Modli się z powodu czegoś, co mu dolega. Popatrz na mnie, bracie. Czy masz kartę modlitwy? Nie masz. Czy wierzysz, że jestem Bożym sługą? Czy wierzysz, że to, co ci powiedziałem, jest prawdą? Czy wierzysz, że to jest obecność Jezusa Chrystusa? Czy wierzysz, że twoje plecy będą całkiem zdrowe od tej chwili? Czy wierzysz? Podnieś swoją rękę, jeżeli wierzysz, rozumiesz? Zapytajcie się teraz tego człowieka. Nigdy w życiu go nie widziałem. On się mnie nigdy nie dotknął. Jest oddalony 20 stóp ode mnie. Czego on się dotknął? To jest wypełnienie pisma. On dotknął się najwyższego kapłana. On tam siedział i modlił się o uzdrowienie. Widzicie? On dotknął się naszego arcykapłana, który współczuje naszym słabościom. Rozumiecie? O czym teraz rozmyślasz, młody człowieku siedzący tam w tyle? Ty, młody człowieku, który patrzysz się prosto na mnie, czy wierzysz, że Bóg uzdrowił twoje dolegliwości nerki, które miałeś? Czy wierzysz? Podnieś swoją rękę, jeżeli w to wierzysz. Czy pragniesz porzucić ten nałóg, który cię zniewala? Porzucić palenie papierosów? Pomachaj swą ręką od tak, jeżeli tego pragniesz. Więc odłóż je i zapomnij o nich. Jezus Chrystus uzdrowił cię, jeżeli tylko wierzysz. Na drugiej stronie, dalej od ciebie, siedzi pewna pani i ma okulary. Ona cierpi z powodu nerwów. Czy wierzysz, że Bóg uzdrowi cię, pani? Podnieś swoją rękę, jeżeli temu wierzysz. W porządku. Czy zrobisz mi pewną przysługę? Tam koło ciebie siedzi młoda kobieta. Ona cierpi z powodu dolegliwości kobiecych. Zgadza się, pani? Podnieś swoją rękę, jeżeli tak jest. Chodzi o drenaż. Siostro, połóż swoją rękę na nią, aby odzyskała zdrowie, bo ona wierzy. Słuchajcie, teraz ty siedząca obok niej. Jedna, dwie, ta światłość jest tuż nad tą inną kobietą, siedzącą zaraz obok niej. Ona ma bóle w swoich nogach, dolegliwości w nogach. Czy wierzysz, że Bóg uzdrowi twoje nogi? Podnieś swoją rękę. Tutaj to macie, rozumiecie? Czy wierzycie, że On jest Jezusem Chrystusem tym samym wczoraj, dzisiaj i na wieki? Czy wierzysz, siostro, siedząca tam? Siedzisz tuż za tym mężczyzną, siedzącym na przedzie. Ty, siostro, siedząca tutaj, czy wierzysz, że Bóg... Ty masz dwie niebezpieczne choroby. Jedną z nich jest rak, drugą artretyzm. Czy wierzysz, że Bóg cię uzdrowi? Jeżeli wierzysz, podnieś swoją rękę i powiedz, ja wierzę. W porządku, wierz. Czy wierzycie teraz? On potwierdza przymierze. Tutaj jest pani, siedzi tutaj i patrzy się na mnie, zaraz za tym mężczyzną. Jest ubrana w pewnego rodzaju czerwoną sukienkę. Czerwona, właśnie tutaj. Wydaje się, że ma też sweterek. Jest to zbyt daleko, nie widzę stąd dobrze. Potem, co się tu dzieje, rozumiecie? To czyni człowieka takim słabym. Cała ta sprawa zaczyna być jakby zamglona w całym pomieszczeniu. Lecz tam ona unosi się tuż nad nią. Widzicie tą światłość? Ona modli się o coś. Jeżeli Jezus Chrystus objawi mi to, o co się modlisz, czy będziesz wierzyć całym swoim sercem, czy tak? Ja jestem dla ciebie obcym, a ty jesteś obcą dla mnie. Lecz ty nawiązałaś kontakt z naszym arcykapłanem, ponieważ ten sygnał, który on mi daje, jest tuż nad tobą. Rozumiesz ten znak? Ja wiem, że to jest on. Ty masz ogromne kłopoty z nerwami, z powodu których cierpisz. Masz również torbiel w gardle i cierpisz z powodu niego. Jeżeli to prawda, podnieś swoją rękę. Mówisz, ty tego nie możesz widzieć. W porządku. Ty pochodzisz, nie jesteś stąd. Przyjechałaś z... Nie jesteś z tej miejscowości tutaj, z tego kraju. Przyjechałaś z Memphis. Zgadza się. Ta pani, która siedzi obok ciebie, przyjechała również z Memphis. Czy wierzysz całym swoim sercem? Czy wierzysz, że Bóg może cię uzdrowić? Czy wierzysz, że jestem jego prorokiem względnie jego sługą? Ludzie potykają się na tym, rozumiecie? Czy wierzysz, że jestem jego sługą? Czy wierzysz, że to jest Bóg, który teraz przemawia? Ty wiesz, że abym nic o tobie nie wiedział, więc czy wierzysz, że to czyni Bóg? W porządku, wierz całym swoim sercem. Masz też dolegliwość w swoim gardle, z powodu której cierpisz. Jeszcze inna sprawa, ty masz guza, narośl w swoim boku. Czy wierzysz, że Bóg może mi powiedzieć, na której stronie on jest? Jeżeli tak jest, podnieś swoją rękę na znak, że ci mówię prawdę. Masz go w swoim prawym boku, widzisz? Rozumiesz? Czy wierzysz, że Bóg może mi powiedzieć, jak się nazywasz? Czy to ci pomoże? Nazywasz się pani Cox, zgadza się, widzisz? Wracaj do domu zdrowa. Czy wierzycie? Czy wy wszyscy wierzycie teraz? Widzicie? To jest potwierdzenie przymierza dla potomstwa Abrahama, o ile tylko wierzycie, rozumiecie? A tutaj pewna młoda kobieta leży tutaj na polowym łóżku. Czy mnie słyszysz, pani, która leżysz na tym łóżku? Tak, ja ciebie nie mogę uzdrowić, niczego o tobie nie wiem. Jesteś po prostu obcą dla mnie. Lecz czy wierzysz, że Jezus Chrystus może mi objawić, jakie masz dolegliwości? Czy ci to pomoże? Czy tak? Jeżeli tam będziesz leżeć, to umrzesz. Masz tylko jedną szansę, by dalej żyć, mianowicie przyjmij Chrystusa. Masz chorobę raka. Zgadza się. Czy wierzysz, że Bóg uzdrowi cię teraz? Czy wierzysz? Podnieś swoją rękę, jeżeli w to wierzysz. W porządku. Będąc na twoim miejscu, jedyną rzeczą, którą możesz uczynić, jest powstać z tego łóżka, wziąć pościel, na której leżysz i odejść do domu, trwając we wierze w Boga jako potomstwo Abrahama. Powstań w imieniu Jezusa Chrystusa. Widzicie? Ona powstaje, aby przyjąć swoją obietnicę od Boga. Ilu z was pozostałych wierzy teraz całym swoim sercem? Powstańcie! Wy macie moc! Bóg dał wam moc! Powstańcie na wasze nogi! Tam ona jest! Powstała ze swojego łóżka! Teraz wy pozostali, którzy pragniecie przyjąć Jezusa Chrystusa, powstańcie na wasze nogi! Powstańcie na wasze nogi! Wstańcie wszędzie! Przyjmijcie Jezusa Chrystusa jako swojego lekarza! Panie Jezu! Uzdrów każdego z nich! Spełnij to, Panie!